Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu, zapraszam do kluczowego tematu. Moim gościem jest pan poseł Bogusław Sonik. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Z którym łączymy się z forum w Karpaczu. Pan poseł Bogusław Sonik do lipca w klubie Koalicji Obywatelskiej. Może o Koalicji Obywatelskiej właśnie. Dlaczego pańskim zdaniem Platforma Obywatelska nie chce wyłożyć swojego programu wyborczego? Robi to takimi miejscami na raty. Czy jest to brak programu wyborczego, czy jest to raczej taka taktyka unikania konfrontacji z przeciwnikiem?
No, czy z tego co wiem, to ma być ogłoszony jakiś program 9 bodajże. Natomiast no, generalnie rzecz biorąc, od kilku lat już jakby podstawowym takim zawołaniem Platformy jest hasło, iż trzeba odsunąć obecny rząd, obecną ekipę od władzy, jako tą, która jakby psuje państwo, i to jest jakby podstawowy cel, można powiedzieć, polityczny Platformy Obywatelskiej.
A czy uważa pan, że jest to po części, takie pytanie metapolityczne panu postawię, czy jest to po części koniec polityki programów, merytokracji, a początek, mówiąc oględnie, niekoniecznie lepszej jakości polityki plebiscytów, gdzie liczyć się będą li tylko emocje?
No, czy generalnie jakby polityka w ogóle na całym świecie idzie w kierunku takim marketingowym, prawda, i sprzedaży produktu. Tak to jest formułowane zresztą przez tych speców od polityki, ale myślę, że to jest taki okres, który minie, no bo jednak wyborcy, nawet podkręceni bardzo emocjonalnym sporem, prawda, i powodowani tymi emocjami, no w pewnym momencie zorientują się po prostu, że to nie wystarcza. I myślę, że już przy następnych wyborach samorządowych będzie jednak trochę inaczej, bo wróci się jednak do tego, aby sięgać po informacje dotyczące postulatów, które przy samorządzie dotykają jeszcze mocniej wyborców.
No, czy myśli pan, że w tej samorządowej debacie będzie powrót do konkretów, do inwestycji, do chociażby szpitali, zresztą pojawiający się, jak niektórzy mówią, nowy game changer, bezpartyjni samorządowcy mówią o tym, że trzeba debatę o służbie zdrowia rozpocząć od szpitali powiatowych. Myśli pan, że jest szansa właśnie na taką dyskusję o sprawach, dyskusję modernizacyjną?
Wie pan, no na pewno, nie wiem, czy akurat szpitale tu będą najlepszym przykładem, no bo to zazwyczaj skończy się na tym, że brakuje pieniędzy, prawda? I te pieniądze powinien rząd dopłacić. Rząd odpowie wtedy, no to trzeba by podnieść składkę zdrowotną, no i tak to będzie trwało. Kolejne ekipy jakby łamią sobie zęby na służbie zdrowia. I to nie tylko w Polsce, wie pan, no generalnie jakby ludzie żyją coraz dłużej, koszty procedur ratujących życie i są coraz wyższe. W związku z tym jakby wszyscy się konfrontują w tej chwili z tym problemem. Natomiast jak chodzi o inne sprawy, to tak, no bo jednak obywatele chcą mieć dobrą komunikację regionalną, chcą mieć dobre drogi, chcą, żeby szkolnictwo stało na wysokim poziomie.
O drogi, panie pośle, to jeszcze zapytam na koniec naszej rozmowy, zwłaszcza o ten łącznik S7, a może już teraz pana zapytam, bo to jest droga, która również interesuje Wielkopolan, gdyż łącznik S7 od Krakowa do Myślenic to jest ten łącznik do Zakopianki, który bardzo ułatwia drogę w Gorce, Pieniny i przede wszystkim w Tatry. Kiedy możemy się spodziewać finalnych decyzji i budowy tego odcinka?
Wie pan, no to wzbudziło ogromne kontrowersje, gdyż generalna dyrekcja przedstawiła takie warianty, które nie są do przyjęcia przez mieszkańców przedmieść Krakowa, okolic Krakowa. W związku z czym zrodził się pewien bunt i jakby sprawa, ponieważ idą wybory, no to przycichła i została jakby odsunięta trochę w czasie. Na razie to jest taki przekaz, że no na razie to wybierzemy firmę, która dokona pogłębionych analiz i rozmów z mieszkańcami.
Panie pośle, a ja postawię takie pytanie, może bardzo naiwne, ale wydaje się, że najbardziej intuicyjne. Dlaczego nie wybudować tej drogi obecnym szlakiem, czyli z węzła Kraków Południe do Myślenic i po prostu nie dobudować bypassów, które te przecięte miasteczka i wioski, głównie wioski, pozwoliłyby jakoś połączyć? Czy tam faktycznie jest potrzeba nowego śladu tej drogi?
Wie pan, no generalnie jakby chodzi o to, żeby połączyć bezkolizyjnie ten przejazd od północy Krakowa, kiedy dociera się do Krakowa, z południową obwodnicą i z Zakopianką. I tutaj są wyjścia dwa tylko po prostu. Albo poszerzyć, tak jak pan mówi, obecną Zakopiankę. Tutaj odpowiedź jest, że tam są zabudowania z lewej i z prawej strony, więc jak rozumiem, to jest bardziej kosztowne. Specjalnych bypassów nie trzeba robić, bo między Krakowem a Myślenicami tam w zasadzie przecina się tylko raz z Głogoczów i tam już jest przygotowywane takie rozwiązanie. Natomiast drugie wyjście to jest przesunąć jak najbardziej na południe, czyli omijać całe okolice podmiejskie Krakowa i połączyć z Myślenicami. No i to, czyli albo przez jedną stronę, z lewej strony, albo z prawej, no bo ta droga ma pełnić rolę łącznika pomiędzy północą Polski a południem, a nie zwiększać możliwości wjazdu do Krakowa.
Mhm. Czyli, drodzy słuchacze z Wielkopolski, no niestety pan poseł Bogusław Sonik nie ma dobrych wieści na ten łącznik. Jeszcze poczekamy. Panie pośle, wróćmy do spraw dużej polityki, jakkolwiek drogi dzisiaj, szpitale, to jest przecież też duża polityka, ale chciałbym pana zapytać jako osobę, która deklaruje, że na razie robi pauzę w polityce. Co pańskim zdaniem, bo już może pan to powiedzieć, co pańskim zdaniem politycy mają, czy powinni gorzkiego, trudnego, wyzywającego powiedzieć elektoratowi, a czego nie robią ze względu właśnie na kampanię wyborczą? Innymi słowy, co jest najtrudniejszym wyzwaniem dla polskiej polityki w najbliższych latach? Gdyby pan takie 2-3 punkty zdefiniował tych spraw najtrudniejszych, na których politycy nie zyskują popularności.
No przede wszystkim jakby obywatele oczekują sprawczości i skuteczności realizacji programów i pomysłów, które mogą ułatwić im życie. To jest jedna sprawa. Druga, myślę, że mimo wszystko wyborcy oczekują mniej takiej propagandy, prawda, i przekazów dnia, czyli mówienia takim metajęzykiem, który głównie oskarża konkurentów o to, że coś nie jest zrealizowane, nie jest zrobione i praktycznie zaciemnia obraz rzeczywistości i polityki, sięgając często po no, takie propagandowe argumenty z gatunku po to tylko, żeby wygrać słowną potyczkę po prostu z konkurentem.
Ale może jest też tak dlatego, że trzeba być może ludziom powiedzieć, wspomniał pan, że jesteśmy coraz starsi, więc służba zdrowia będzie coraz droższa, trzeba za to zapłacić. Być może nie obejdziemy się, a raczej na pewno nie obejdziemy się bez siły roboczej spoza Polski. Może tutaj tkwi pewien problem.
No to pan ma rację oczywiście. No tutaj trzeba powiedzieć, że potrzebna jest polityka migracyjna, która będzie kontrolowana, która będzie powodować, że będą przyjeżdżać do Polski ludzie, którzy są potrzebni, przydatni do realizacji gospodarczych przedsięwzięć w Polsce. że będzie to głównie przyjazd czasowy, ale również i integracja tych, którzy chcieliby tu zostać po wcześniejszym sprawdzeniu, że nie chcemy po prostu get nielegalnych imigrantów. No, o służbie zdrowia, no to tutaj no, trzeba powiedzieć, że po prostu musimy więcej wydać na kształcenie lekarzy i zwiększyć te możliwości po prostu. Czyli
uważa pan, że to jest dobry ruch Ministerstwa Edukacji, że teraz w tych mniejszych miejscowościach, między innymi w wielkopolskim Kaliszu, uruchamiane zostają nowe kierunki lekarskie?
No myślę, że tak, bo tutaj też w Krakowie przetoczyła się polemika, ale jednak Akademia Medyczna, dawna Akademia, czyli Wydział Lekarski, twierdzi, że sprosta po prostu wyzwaniu i te mniejsze ośrodki, które będą kształcić lekarzy,
w będą Nowym podlegać Targu,
tym samym, tak, będą podlegać tym samym rygorom gdzie, w wielkich miastach. No, tutaj pan pytał jeszcze o coś. No, komunikacja. To jest ważne, żeby nikt się nie czuł wykluczony z tych małych miast, miasteczek, nie mogąc dojechać po prostu do większych centrów w sposób szybki i sprawny. No bo to powoduje wyludnianie po prostu tych regionów.
Ale jak pan zauważa, nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale i poprzednia pańska formacja no, nie poradziła sobie z tym. Wiele wiosek, szczególnie w takich miejscowościach w województwach Polski Wschodniej, jak Podkarpacie, ma ciągle problem z właśnie z problemem wykluczenia komunikacyjnego.
No to prawda, ale tutaj dużą rolę mogą samorządy odgrywać, wojewódzkie, w rękach których są przewozy regionalne oraz połączenia komunikacyjne. Pan przykładem jest Kraków Myślenice, bo już do tego możemy się odwołać, które to Myślenice jakby znalazły się bez połączenia kolejowego, nie mają, ale bez połączenia autobusowego regularnego, i województwo w tej chwili uruchomiło specjalną linię, która łączy te 30 kilometrów, które dzielą Myślenice od Krakowa, więc tutaj no, są pewne postępy, tak samo zwiększenie, powrót jakby do myślenia o kolejach i nawet nowych łączach kolejowych. No, to jest jakby pewna zmiana.
Panie pośle, na koniec chciałbym zapytać pana o pańską karierę polityczną. Jest pan wszak jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej polityki, działającej w niej od czasów opozycji antykomunistycznej. Jak to jest, że nie zmieścił się pan w Platformie Obywatelskiej, a zmieścił się pan Kocoń, który prezentuje się publicznie, używając sformułowania, że jest, cytuję, aktywiszczem ekologicznym, czy też w Koninie zmieścił się idący kolejnami Andrzeja Lepera Michał Kołodziejczak? To jednak nie jest zwyczajna wymiana pokoleń w polityce. To jest coś innego. Czy mógłby pan to skomentować?
No, wie pan, no, to jest ewolucja jakby Platformy Obywatelskiej, nawet można powiedzieć, że od partii centrowo-konserwatywnej idzie w drogę takiej poprawności politycznej, lewicowej w dużej mierze, prawda? I to akurat tamten kandydat z Krakowa, który się tak przedstawia, no to jest jakby nieco inna kwestia, no bo to jest jakby pokazanie, że jest to ugrupowanie otwarte na tych, którzy mają problemy z swoją tożsamością ciową, prawda? Natomiast generalnie jakby to się stała ta, znaczy partia, która chce zdobyć władzę, partia władzy jakby na drugi plan spójność ideową odsuwa. No i myślę, że...
A nie jest to tak, że podpadł pan poseł czymś Donaldowi Tuskowi? No patrząc na historię, podpadł Jan Rokita, podpadł wcześniej świętej pamięci profesor Paweł Śpiewak, teraz pan, no w sumie bardzo zacne towarzystwo, w którym pan się znalazł, ale czy to jest tak, że jest to zmiana taka polityczna, czy jest to jednak zmiana, czy jest to trochę widzimisię lidera Platformy Obywatelskiej?
Wie pan, no, wspomniał pan o moich doświadczeniach politycznych. Ja bym się odwołał do tego czasu opozycji antykomunistycznej, która wyrabia w takich ludziach, którzy brali udział w tym przedsięwzięciu, i tym i ja, jakby samodzielność myślenia i mówienie pewnych rzeczy w sposób może niewygodny dla władz partii, więc ja się tym charakteryzowałem, będąc lojalnym jakby członkiem Platformy, nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby mówić coś całkowicie sprzecznego z moim postrzeganiem świata.
A już na koniec...
Pupilem nie byłem.
A widziałby się pan w szeregach Zjednoczonej Prawicy?
Wie pan, no ja na razie, tak jak powiedziałem, biorę urlop, prawda, podobny do tego, który biorą akademicy po kilku latach.
Siódemkowy urlop.
No właśnie, w związku z czym będę miał czas do namysłu. Polska Zjednoczona Prawica też powinna przemyśleć swój program i odpowiadać na wyzwania współczesnego świata, a nie tylko żyć przeszłością i zadowalaniem poprzez wyborców poprzez rozwijanie w sposób nadmierny często świadczy.
Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem krakowski poseł Bogusław Sonik, który łączy się z nami z Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Dziękuję, panie pośle.
Dziękuję bardzo panu redaktorowi. Dziękuję państwu.
Kłaniam się państwu, życząc dobrego dnia. Cezary Kosieniak.
Kluczowy temat.